Dzisiaj jest 18 maja. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i witam Wojciecha Cejrowskiego, który nie był w poranku nieobecny od co najmniej 6 miesięcy.
Proszę pana, bo nie chciał się pan ze mną kontaktować za pomocą urządzeń innych niż moja osobista wizyta w tym miejscu.
To jest prawda.
W 2017 rozmawialiśmy przez Skype'a parę razy i się udało.
Tak, tak było w 2017 roku, ale jest rok 2018 i o godzinie 7:10, kiedy pan jest w tym swoim domu ukrytym gdzieś w Stanach Zjednoczonych, śpi pan i ma pan pewno tam piękne sny, bo co się śni w Arizonie?
W Arizonie się śni Arizona Dream oczywiście. Albo American Dream. Po to tyle milionów Polaków emigrowało do Stanów Zjednoczonych, zwanych Ameryką, żeby spełnić swoje sny, które były niespełnialne w Polsce albo w Europie.
Ale teraz
ciągle tam miliony ludzi co roku emigrują do Stanów Zjednoczonych po to, żeby spełniać swoje sny. Niektóre są niewykonalne tutaj. Jak ktoś jest naukowcem, który bada struny kosmiczne, to w Polsce, a nawet szerzej w Europie, jest mu bardzo trudno realizować swój talent dany od Boga. Natomiast w Stanach Zjednoczonych go zrealizuje. To jest również kwestia szerokości geograficznych i tego, że im bliżej równika, tym można ustawić lepsze receptory, które na te struny będą popatrywać. No, Stany Zjednoczone, mocarstwo bogate, ma sprzęt, ma NASA i parę innych instytucji, w tej chwili już nawet prywatnych firm, które organizują loty w kosmos. Jak ktoś akurat w tym jest dobry, no to w Polsce naprawdę nie spełni swojego snu i zmarnuje swój talent, więc lepiej, żeby dla Polski pracował w Ameryce. No i jak ktoś się osiedlił w Arizonie, to prawdopodobnie realizuje swój Arizona Dream albo American Dream.
Nie do końca wierzę, że w tej Arizonie pracujesz. Raczej sobie wyobrażam, że masz hamak, w tym hamaku się bujasz.
Wiesz co, ale ja jestem przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie, nie bez powodu tak mówią o mnie. Jak jestem w Polsce, to mam głównie występy artystyczne, spotkania z tobą, rozwijam się intelektualnie i tak dalej, a w Arizonie trochę konsumuję ten rozwój, bo albo piszę książki, albo wymyślam sobie scenariusze tam nowych odcinków Boso, co jest pracochłonne i wiele lat czasem trwa, ale też wtedy biznesem się zajmuję i to się robi przez komputer. Także nie leżę w hamaku przez pół roku, aż taki bogaty jeszcze nie jestem. Poza tym osoby przedsiębiorcze, weźmy z brzegu pierwszego Trumpa. One są jednocześnie pracowite, bo nie odnosi się sukcesu w biznesie, jak człowiek wisi w hamaku. Więc ta opowieść taka, że ktoś został milionerem po to, żeby wisieć w hamaku, ona jest nieprawdą, bo nie zostałby milionerem, gdyby miał skłonność do wiszenia w hamaku całymi dniami i nie porywałoby go do jakiegoś dzieła.
To zanim zaczniemy rozmowę o Trumpie i zadam ci pytanie, czy twoja miłość do Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, nadal trwa, to powiedzmy słuchaczom, że dzisiaj jest 18 maja, czyli 98 lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. Pamiętałeś o tym?
Nie, że 18 maja nie. Pamiętam raczej tę czerwcową mszę na placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego. Pamiętam ten krzyż i pamiętam, że kompletnie nieświadomy tego, że jest jakiś podział na sektory obowiązujący, bo no nie byłem małym chłopcem, tylko takim podrostkiem, który się interesował głównie sobą. Jest chłopcy w takim wieku czasami są. Każdy chłopiec przez to przechodzi. Więc ja miałem tam jakiś bilecik, żeby przyjść prawdopodobnie do jednego z ostatnich sektorów, a przełaziłem przez te płoty, bo ludzie stali dosyć luźno, zdyscyplinowani. Ja przełaziłem przez te płoty i stałem, gdybyś stał na ołtarzu i patrzył twarzą od ołtarza w ten tłum, to ja stałem przy pierwszej barierce po lewej stronie, przy ołtarzu, przy sekcji VIP-ów. I nie wchodziłem do sekcji VIP-ów tylko dlatego, że tam były jakieś krzesła, a ja chciałem na stojąco, oparty wygodnie o tę barierkę.
I trafiły do ciebie te słowa z homilii z 79 roku?
Trafiło do mnie wszystko. Trafiło do mnie może bardziej to, jak się naród unosił i jak śpiewaliśmy "My chcemy Boga". Bo już wtedy wiedziałem, że są takie pieśni, które znaczą jeszcze więcej niż to, co normalnie znaczą w kościele. W tej sytuacji, w której byliśmy, normalna pieśń sprzed wojny, a kto wie, czy nie z czasów, z zaborów, nie wiem, kto ją ułożył, ale to jest dosyć stara pieśń kościelna, "My chcemy Boga", że ona w komunie znaczy jeszcze więcej niż miał na myśli autor. I jak myśmy to śpiewali, to było wyraźnie do tych wszystkich policjantów, którzy musieli się zgodzić na wizytę Jana Pawła II. Do tych wszystkich Jaruzelskich i innych, którzy nie chcieli kościoła w Polsce i przyjechali na ruskich czołgach, a nie mieli wyjścia. Bo naród by ich rozerwał na strzępy, gdyby nie chcieli wpuścić polskiego papieża pierwszego. Więc nawet oni musieli ugiąć kolana przed majestatem Chrystusa i jego zastępcy na ziemi. No i jak myśmy śpiewali My chcemy Boga, to było śpiewanie w kontrze do tej władzy. I wtedy mury kruszyły się.
I skruszyły się przynajmniej częściowo w 89 roku. W 91 była taka słynna pielgrzymka. Wszystkie pielgrzymki Ojca Świętego były słynne do Polski, ale ta w 91 roku była oparta o dekalog. Posłuchajmy krótkiego fragmentu jednej z homilii.
Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
Dziękujemy ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię, daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone, naucz nas być wolnymi.
Święty Jan Paweł w 91 roku.
Wkurzony i przestraszony moim zdaniem tym, co się stało w Polsce już wtedy i trwa do dzisiaj. Dzisiaj mamy agencje towarzyskie w mieszkaniach posłów i nikogo to nie oburza. Raczej się ludzie ekscytują tym, że kolejnego posła z partii, której nie lubię, udało się na czymś przyłapać, ale sam fakt istnienia domu publicznego w publicznym domu w bloku już nikogo nie oburza. Nie podnosimy się, nie chcemy, żeby to ktoś zamknął. Przy Alei Jana Pawła II w Warszawie są seks-shopy i to nikogo też nie oburza. I mają pieczątki ze swoim NIP-em i jest napisane agencja towarzyska albo seks-shop, ulica Jana Pawła II, Warszawa i NIP podany. I ktoś bierze podatki za taki rodzaj działalności. O tym wtedy przestraszony naszym losem i tym, co ze sobą robimy i lekko podkurzony, mówił Jan Paweł II, tak to wtedy odbierałem, jak dzisiaj słucham, dostałem goosebumpsów, czyli gęsiej skórki dostałem autentycznej tutaj.
To jest tak, że tych cytatów może z homilii świętego Jana Pawła II nie nadużywamy, czyli jest ich stosunkowo mało. Pojawiają się w przestrzeni publicznej z okazji 18 maja, z okazji rocznicy pielgrzymki jakiejś, albo z 16 października przypominamy słowa Habemus Papam i wtedy jest taki dzień papieski. Natomiast gdzieś ta świętość Jana Pawła II, przynajmniej takie mam wrażenie, jakby się od nas odsuwa.
Bo nie kształci się narodu do słuchania. Żeby wysłuchać czegoś takiego ze zrozumieniem, trzeba umieć. Trzeba pozostawić sobie albo wykształcić, ktoś nas musi, w odpowiednią wrażliwość. Już tłumaczę. Świat komórek jest krzykliwy, telewizor jest krzykliwy, radio jest krzykliwe, szybko zmieniające się obrazy, a w szkołach, jak oglądam podręczniki chrześniaków moich, to mi się włos na głowie jeży, bo tam jest taki krzykliwy bałagan na jednej stronie, podręcznik do geografii i jest wywalone wszystko naraz, na każdej ze stron. Nie ma żadnej struktury i porządku. I dziecko ma tak rozglądać się w lewo, w prawo, tu chapnie, tam chapnie. I teraz ktoś, kto jest nauczony do przeglądarki internetowej wrzucać oko i wybierać z 40 informacji na stronie tę jedną, której szukał, nie będzie jednocześnie umiał, jadąc samochodem czy słuchając radia, w ogóle zrozumieć, co myśmy puścili przed chwilą. Bo to wymaga, my tu sobie siedzimy w studiu komfortowo, ja przymknąłem oczy, wsłuchałem się i zrozumiałem, co do mnie mówi. Natomiast jak jesteś w tym świecie, który jest za moimi plecami teraz, za tym oknem, to większość ludzi nie jest w stanie się otrzepać z tego wrzasku i chaosu do takiego stopnia, żeby się skupiła i wysłuchała. W kościele ludzie komórki przeglądają, jak do Polski przyjeżdża, gdzie jest najlepszy kościół na świecie. W Ameryce jest potworny, możemy przy innej okazji o tym porozmawiać. Kościół rzymskokatolicki, sposób odprawiania mszy i tak dalej. W Ameryce jest okropny. Ja jadę 60 mil do kościoła, żeby przyzwoitą mszę odbyć niedzielną. W Polsce jest doskonały kościół, a mimo to ludzie się zachowują trochę jak w teatrze. No to gdzie się mają skupić i wysłuchać? Więc Jan Paweł II se mówi i to ludzie nie są w stanie wchłonąć tego, co on podaje.
Może trzeba mieć nadzieję, że to się zmieni. Wróciłeś do Polski wczoraj?
Jakoś tak. Jestem przestawiony powiedzmy o 12 godzin. Nie ma tyle różnicy między Arizoną a Polską, ale tak mniej więcej w życiu człowieka to jest tak, że kiedy ja zasiadam rano, to wy właśnie wychodzicie. Ja zasiadam do roboty, u mnie się dzień zaczyna, otwieram komputer, jakieś maile, odpowiadam, przelewy chcę zrobić, a w Polsce się zamyka wtedy dzień, więc to mam takie przesunięcie i teraz właśnie nie wiem, czy wczoraj przyjechałem, czy przedwczoraj nocą, czy wczoraj rano. Wczoraj był taki pierwszy orientacyjny dzień w Polsce. Tak.
Ale co, coś cię zaskoczyło?
Sporo rzeczy. Telewizor mi nie działa. Multiplex miał podawać ileś tam kanałów. Zrebootowałem go i nie ma telewizji. Trwam na multiplexie, nie chcę się złapać. No, a ja lubię ze wszystkich stron informacje. W tej chwili uważam, że TVN jest już na tyle zły, że nie podaje nawet informacji na zasadzie takiej, że mamy poglądy lewackie, w związku z tym podajemy informacje z interpretacją lewacką. Tak wyglądał 10 lat temu CNN i TVN też. W tej chwili po prostu judzą, żygają nienawiścią do strony przeciwnej, ale nie podają już żadnych informacji. Ja nie jestem w stanie się dowiedzieć od nich, jakie mają zdanie. Więc TVN akurat wykluczam. Natomiast TVP oglądam, bo to jest jeden punkt widzenia i trochę informacji, a trochę tej nienawiści do strony przeciwnej. Trwam oglądam, bo tam jest sporo informacji i duża doza niechęci do jeszcze innej strony. I to mi pozwala się orientować w sytuacji. Dlatego bardzo poszukiwałem telewizji Trwam wczoraj na tej skrzyneczce od Multiplexa i nic. I tam jakieś śnieżynki tylko oglądałem. Więc orientację mam. A coś, co mnie zaskoczyło w Polsce? Wiesz co, z Poznania samochód był przede mną, jak tu jechałem do środka Warszawy. Dla mnie jest zawsze przeżyciem wjechać w środek Warszawy, bo to tak jak wjechać w środek miasta Meksyk. Trochę miło, a trochę niebezpiecznie, że wystawię łokieć przez okno i ktoś mi go urwie swoim lusterkiem. Ciasno strasznie. Europa jest ciasna.
Warszawa?
Miejsca parkingowe, ciaśniusieńkie, ulice, takie wąskie. Po Ameryce, po tych parkingach, jakie tam są na lotnisku, jak ja musiałem wkręcić się samochodem na parking, który zbudowali czy w Gdańsku, czy przy Okęciu, to jest po prostu niewykonalne. Na trzy razy musisz zakręt robić, a w Ameryce trzymam jednym palcem kierownicę, robię kółko i se wyjeżdżam z każdego parkingu. Więc to są takie... Niby to wiem teoretycznie, ale mnie to zaskakuje po powrocie, że jest ciasno. W Europie jest ciasno. Zasiedziały stary kontynent, wszystko jest ciaśniej, bo przyzwyczajenia mieliśmy jeszcze schodzenia piechotą, potem z konia, potem z wozu na kołach drabiniastych i potem przyszły dopiero samochody. A Amerykę budowano na pustym kontynencie i jest cała większa i szersza. I przede mną był samochód z Poznania. I Poznań konotuje jako najbardziej kulturalne miasto w Polsce. W sensie zachowań międzyludzkich, że mili są, uśmiechnięci, uważają, że na dzień dobry trzeba odpowiedzieć dzień dobry. Taki porządny, po niemiecku zorganizowany mózg mają. I trochę się czuję jak w domu, bo na Pomorzu jest prawie tak porządnie jak w Poznaniu. Też Wolne Miasto Gdańsk zniemczyło kulturę w dobrym tego słowa znaczeniu. I ten samochód z Poznania, na poznańskich numerach i mój na gdańskich. I ta
tak się
babeczka,
zderzyły razem.
Nie, ta babeczka się tak na chama wciskała. Zajeżdżała mi drogę 3 razy. Tak jakby to zmieniło coś w jej życiu, że ona ten jeden żółty samochód wyprzedzi. No naprawdę na chama 3 razy na chama się wciskała przede mnie, a ja wcale z nią nie walczyłem. Se jechałem na swoim pasie po swojemu, a na takim zygzakiem jechałem między samochodami. To mnie zaskoczyło, że na poznańskich numerach zachowywała się jak słoik warszawski.
Komu zostawiłeś klucz do swojego domu w Arizonie?
No mam, Homero jest tam.
Tom, kto?
Homero jest, on przychodzi trawę kosić, co jakiś czas musi skosić trawę.
I Homero ma klucz?
Ma klucz i sąsiedzi, powiedziałoby się w Polsce zza płotu, czyli 13 mil dalej też mają klucz, ale przede wszystkim można zasadniczo nie zamykać. Bo jak masz dom na pustkowiu, to zamykanie drzwi na klucz powoduje tylko, że jak ktoś chce wejść, to ci rozwali zamek i klamkę. Bo kopnie w drzwi, żeby wejść tak czy owak. No nie ma nikogo w promieniu kilku mil. On to sprawdził, jadąc samochodem czy koniem przez
ten alarm załączony w domu, ale Securitas, ale, Solid albo jakaś inna firma ochroniarska. No nie wierzę, że zostawiłeś swój hamak i swoją strzelbę bez ochrony żadnej.
Mam firmę tam ADT czy któraś tam amerykańska od alarmów, ale ja ją odłączyłem. Dlatego, że nawet jak zadzwoni, to zanim szeryf przyjeżdża, nawet gdyby się mu bardzo śpieszyło akurat do mnie, dostał sygnał, nic od 2 tygodni nie robił, chce przyjechać do mnie, to on będzie jechał 25 minut. To w tym czasie ten przestępca jest w stanie wyjąć tę moją strzelbę, spakować sobie torbę i pojechać w inną dal.
To już zaczynamy rozmawiać o Ameryce i o strukturze władzy. W Ameryce szeryfa poznałeś?
Tak, szeryf jest trochę taką figurą, jak był kiedyś dzielnicowy. Dzielnicowy starał się poznać wszystkich. W Ameryce robi to bardziej, czyli bardziej się stara wszystkich poznać, bo jest wybieralny w głosowaniu powszechnym. I szeryfem może zostać zasadniczo każdy. Ty mógłbyś być, gdybyś przekonał obywateli na danym terenie, że będziesz właściwie zarządzał siłami porządku, policją lokalną. Nie musisz mieć żadnego wykształcenia policyjnego, żadnych kwalifikacji. Możesz być badaczem strun kosmicznych. Kandydujesz w wyborach na szeryfa. Większe szanse mają faceci, którzy pracowali w policji, umieją strzelać i pokonali jakiś gang w Chicago i na emeryturę przyjeżdżają se zostać szeryfem w Arizonie. Mają oczywiście większe szanse w wyborach, ale formalnie szeryfa, czyli przywódcę sił porządkowych na naszym terenie, wybierają sobie ludzie. I to jest bardzo dobry system, podobnie jak wybory na sędziego. Sędzia, który rozsądza te kradzieże w sklepach, bijatyki w knajpach, to, że ktoś mi wybił szybę, wszedł do mojego domu, bo szukał mojej strzelby, której nie znajdzie, bo nie wie, pod którą deską w podłodze ją schowałem, i czy w podłodze, czy w ścianie. No ale za wandalizm i tak dalej. Szybkie rozprawy sądowe. Sędzia ma na wokandzie 40 spraw do lunchu od rana. Takie sprawy bardzo szybko młotkiem swoim rozsądza.
20 lat, 14
lat. I to jest
lat.
Sędzia z wyboru, który kandyduje co kilka lat. Jak ma rękę za miękką, to go nie wybiorą. Jak ma rękę za twardą, to go też nie wybiorą. I pensję sędziowi też funduje ta gmina, z której on kandydował i która go wybrała.
To jak ten szeryf, który jest w twoim okręgu, ma na imię?
A wiesz co, tego nie pamiętam, bo my sobie mówimy, tam wszyscy ksywy mają. I szeryf to jest szeryf.
A ty?
Musiałbym pomyśleć dobrze. Ja jestem Gringo, a czasami Mr. Gringo, jak chcą bardzo mnie uszanować, bo nazwisko moje, ani imię tym bardziej, są dla nich niewypowiadalne. A
to Mr. Gringo. Posłuchamy teraz jakiejś piosenki, którą przywiozłeś z Ameryki Południowej czy z Arizony?
Przywiozłem z Ameryki Południowej piosenki dzisiaj, bo jak rozejrzałem się po Polsce, to mi przyszło do głowy, że radości więcej nam potrzeba ogólnie. Pan puści, proszę pana, numer 1 z płyty pierwszej, żeby panu się rano nie pomyliło.
To co to było za piosenka?
Me libere, co nie słyszałeś? Liberation, no, że wyzwolił się chłop. Z różnych się okoliczności wyzwolił. Z baby się wyzwolił, a jak się z baby wyzwolił, to stwierdził, że jeszcze się z różnych nałogów wyzwolił, bo to znaczy, że z jej hormonów wynikało, że on się czasem musiał napić. z jej hormonów wynikało, z jej 40 hormonów na raz, że on musiał co chwila kompulsywnie palić cygaro, żeby się uspokoić. I jak się z liberé z tej kobiety wyzwolił się z jej okupacji, to się wyzwolił też z palenia, z picia, z kompulsywnego pożerania słodkich ciasteczek, z oglądania przesadnie telewizji do 4 nad ranem, żeby tylko nie trafić do tego samego łoża z nią. Taka piosenka ogólnie o wyzwoleniu.
To szczęście. A ty wyzwoliłeś się już z miłości do Donalda Trumpa?
Ale to nie jest miłość bezwarunkowa. To jest raczej pewien rodzaj fascynacji, tak jak cię fascynuje mistrz w jakiejś dziedzinie. Oglądasz go i jesteś zachwycony kunsztem. Niekoniecznie musisz robić to samo co on, ale podobać się malarstwo jakiegoś mistrza, ulubionego twojego. No i chodzisz oglądać jego obrazy. No ja Bruegel lubię. I Trump jako figura mi się podoba. Reagan mi się bardzo podobał z tego powodu, że obalał komunizm wbrew swoim doradcom różnym, którzy mówili nie mów w Berlinie o rozwalaniu muru. I wykreślali mu to z przemówienia ze 4 razy. A on i tak z głowy powiedział: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Niech pan rozwali ten mur. I mur padł. Mury padają od słów. I Trump jest fascynującym zjawiskiem, że w Ameryce się facet dorabia tak ogromnego majątku i że Ameryka daje takie możliwości człowiekowi, który zaczynał od dołu, u taty w terminie zaczynał. I ten tata to nie był jakiś potentat. On miał takie domy dla starców i dla lumpów. Taki deweloper, który brał jakiś stary hotel i przerabiał na mieszkania i potem brał bandytów z Queensu, żeby zarządzali tym budynkiem, bo jak ktoś mu nie płacił czynszu, to przychodził zarządca bandyta, to tatuś Trumpa takie prowadził interesy. Przychodził twardy zarządca i albo ich wywalał za drzwi, albo wymuszał, żeby jednak grzecznie płacili czynsze. I Trump się tak uczył. On dlatego umie z Kim Jong-unem postępować, że widział, jak zarządcy budynków jego ojca próbowali jego ojca oszukać na pieniądze, mówili, że nie dało się wziąć czynszu, a jednak się dało, tylko schowali się do kieszeni. On już z oszustami miał do czynienia od wczesnego dzieciństwa i potem tatuś mu na początek trochę pomógł, dał mu tam $1,000,000 symbolicznie, mówimy, nie wiemy ile mu dał, czy 300 tysięcy, czy milion. I chłopak skoczył z dzielnicy słabej Queens od razu na Manhattan i powiedział, ja wejdę w to środowisko, którego nie chciało, bo on był znikąd. Kupił sobie dobry garnitur i poszedł do jakiegoś klubu dla dżentelmenów i oczarował swoją osobą jakichś dwóch nieznanych sobie wcześniej gości.
I tak to się zaczęło.
I zaczął bywać. I jak zaczął bywać, potem kupił trudną działkę, ale se wymyślił koncepcję, że kupi działkę i powietrze nad sąsiednią działką i że zbuduje tam budynek jakiś. I zbudował. I potem wszyscy mówili, że ma być nie taki, a on mówi nie. Pierwszy na Manhattanie złoty ma być. Świecący złoty jak zły pierścionek ruskiego milionera.
I właśnie te ruskie tropy trochę wykańczają Donalda.
W ogóle nie wykańczają, bo są fałszywe, no. No to śledztwo trwa pół roku. Zaczęło się od oskarżeń fałszywych, fake newsów, że ktoś z kampanii Trumpa współpracował z Rosjanami w czasie kampanii wyborczej. Po pierwsze, to nie jest karalne w Stanach Zjednoczonych. Brać pieniądze od zagranicy, które miałyby wpływ na politykę wewnętrzną, jest zakazane. Trzeba o tym zawiadomić odpowiednie służby. Forse nadal można by wziąć teoretycznie od Arabii Saudyjskiej na przykład na swoje wybory, ale trzeba dostać zezwolenie, powiedzmy. Ale collusion, oni mówią, czyli tam jakiś rodzaj współpracy z Rosjanami w czasie kampanii wyborczej, to nie jest karalne. Więc w ogóle ta sprawa i dochodzenie, które się toczy, to ono jest dochodzeniem moralnym, a nie kryminalnym. To po pierwsze. Po drugie, trwa wiele miesięcy i niczego nie znaleziono. Ogromne miliony dolarów wydane, niczego nie znaleźli, natomiast w czasie śledztwa wychodzi na to, że ono było ustawione od początku. Na wypadek, gdyby Hillary Clinton przegrała wybory, była ustawka zrobiona, że kampania Clinton, czyli sztab wyborczy po naszemu się mówi, Hillary Clinton, poprosił byłego angielskiego szpiega, żeby przygotował jakieś papiery z ruskimi na Trumpa, bo ten były szpieg mieszka teraz w Ameryce, ale ruskich badał kiedyś i miał jakieś dojścia do ruskich i skomponował dossier, Russian Dossier i przyniósł do kampanii Hillary Clinton. I kampania, sztab wyborczy Hillary Clinton zapłacił temu szpiegowi za wykonanie tego skryptu. I potem na podstawie tego skryptu, proszę pana, zrobiono coś, czego nie wolno robić w Ameryce. Uzyskano zezwolenie od sędziego na bazie niesprawdzonego, fałszywego skryptu, jednego źródła. FBI się zgłasza do sędziego, mówi, chcemy założyć podsłuch w sztabie wyborczym Trumpa. To jest tak jak afera Watergate'a Nixona. Założyli podsłuch w sztabie wyborczym Trumpa. Teraz jeszcze wyszło, że mieli szpiega, FBI, że miało szpiega, agenta w sztabie wyborczym. W Ameryce to jest niedopuszczalne. W Polsce to sobie myślimy, no to mieli, to mieli. No. Bo u nas takie rzeczy bliżej Rosji jesteśmy, się często dzieją. Natomiast w Ameryce to jest ogromny szok, że FBI ośmieliło się podsłuchiwać obywatela, który... Nie wolno w ogóle amerykańskich obywateli podsłuchiwać nikomu.
Chociaż Amerykanie podsłuchują wszystkich.
Amerykanie obcych mogą podsłuchiwać. Jeżeli się podsłuchuje przez przypadek amerykańskiego obywatela, bo na przykład słuchamy, co ruski ambasador mówi przez swój telefon i on rozmawia z jakimś Amerykaninem, to potem trzeba na czarno wymazać wszystko, co mówił ten Amerykanin, jego nazwisko, jego dane, bo nie wolno go podsłuchiwać, czyli nie wolno wykorzystywać materiału przez przypadek nawet nagranego. I teraz nagle wychodzi, że to Russian Collusion, co tam niby współpraca Trumpa miała być, to że Clinton przygotowywała papiery, jakieś lewe, FBI miało wsadzonego agenta, bo nie lubili Trumpa od początku, woleliby, żeby wygrała Clinton, czyli stary układ by był, został stary dyrektor FBI by został, ten co przez Obamę przesiedział w urzędzie, wszyscy urzędnicy drugiego szczebla i trzeciego, nic by się nie zmieniło, a Trump przecież kandydował pod hasłem drain the swamp, czyli odessać to bagno z Waszyngtonu, wymienić ludzi, dyrektorów FBI wszystkich, jeżeli oni są politycznie umoczeni. Tak jak ci nasi Bondaryki i te inne chłopy, które były zamieszane w różne... Za długo siedzi na stołku, zaczyna się przyjaźnić ze swoimi kolegami, którzy mają sprawować władzę nadzorczą na nim. To na tym polega bagno polityczne. Że ktoś jest 40 lat posłem i był 4 razy ministrem, a ktoś inny jest szefem agencji ABW i też był na niższym szczeblu, na wyższym szczeblu i oni się prywatnie już tyle lat spotykali i znali, że nagle się lubią, ich dzieci ślub wzięły albo chodziły do wspólnej szkoły i to jest bagno właśnie, bo zamiast relacji czysto urzędniczej i formalnej, ja jestem posłem i ministrem i nadzoruję twoją robotę, bo ty jesteś służbą moją podległą, to oni mają jeszcze dodatkowo jakiś inny układ towarzysko-uczuciowy. To jest bagno. I to Trump chciał zlikwidować. Mówić ci urzędnicy może nawet byliby dobrzy, ale i profesjonalni, jest, ale trzeba przewietrzyć sytuację trochę.
Po pierwsze jest pytanie, czy zlikwidował. Po drugie, docierają takie informacje o tych wszystkich kontach internetowych, o sposobie prowadzenia kampanii przez Donalda Trumpa.
Dociera.
To, że Rosjanie płacili i sprzyjali Donaldowi Trumpowi, między innymi.
Ale przez... to, że Rosjanie komuś sprzyjają, to nie znaczy, że to jest jego wina jednocześnie. Rosjanie płacili na obie kampanie, tak jak Coca-Cola, tak jak Pepsi-Cola, tak jak koncerny. One się zabezpieczają na wypadek, gdyby jeden wygrał albo drugi, no pomagaliśmy ci w kampanii wyborczej. A Rosjanie chuligaństwo stosują w polityce, takie, że po obu stronach judzą. Oni podburzali elektorat Hillary Clinton przeciwko Trumpowi za pomocą stron internetowych, rosyjskiej telewizji, na sieciach kablowych, po amerykańsku nadającej, na sieciach kablowych, ale całkowicie 100% właścicielstwa ruscy. Podburzali elektorat Hillary Clinton przeciwko Trumpowi, a elektorat Donalda Trumpa przeciwko Hillary Clinton, bo kiedy jest konflikt, to kraj jest słabszy. Kiedy proces wyborczy jest kulturalny, tak jak był zawsze, i oddają sobie władzę kurtuazyjnie i grzecznie i nie nienawidzą się po kampanii wyborczej, obie grupy, przegrana ze zwycięzcami, jeżeli się... No dobra, odbyły się wybory, skończył się mecz, zamieniamy się koszulkami, teraz wy rządzicie przez 4 lata. Tak było bardzo długo. Natomiast jak można doprowadzić do sytuacji, w której te obie strony, tak jak u nas teraz, PO z PiS-em, się nienawidzą prywatnie, ludzie na ulicy, jak się zorientują, że ktoś ma nie taką czapkę jak trzeba, to nienawidzi nieznanego sobie człowieka, bo on jest z tej partii N. I już go nienawidzisz. przyjmujesz pewne założenia, a on tylko czapkę ma na razie. Jeszcze nic nie powiedział do ciebie. Nawet nie wiesz, czy przez pomyłkę jej nie założył, ale już go nienawidzisz. Taka sytuacja wewnętrznego konfliktu jest dobra dla Rosji, bo osłabia Amerykę, osłabia Polskę.
Dziel i rządź. Stara zasada.
Jak w Polsce przebadamy, się okaże, że wspierają PiS i wspierają PO jednocześnie i wspierają wszystkie manifestacje wzajemnie sprzeczne. Bo póki my się kłócimy, to oni mają dobrze.
Ustawa 447, tak?
Obrzydliwa, tak.
No.
No ale co Polska zrobiła, żeby zatrzymać tę ustawę? No ja uważam, że nie mamy ministra spraw zagranicznych sprawnego, zorientowanego, bo nie mamy skąd wziąć. Jesteśmy w sytuacji jak po zaborach, gdzie cały czas rządziły komuchy przez wiele lat. Po 89 rządziły komuchy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak sprawdzisz, po jakiej szkole są, to jakiś obrzydliwie wysoki procent, typu 90, jest po moskiewskiej szkole dyplomacji, gdzie do dyplomacji nie potrzeba żadnej szkoły kończyć, tylko trzeba mieć zupełnie inne kwalifikacje. Trzeba być porządnym patriotą przede wszystkim i można być matematykiem dobrym w dyplomacji. Dyplomacja to nie jest taka branża, która wymaga szkolenia w Moskwie przez 8 lat. Języków ja się nauczyłem nie chodząc do szkoły w Moskwie. Jeżeli to komuś się wydaje potrzebne do dyplomacji. A w tej szkole uczą tam języków, trzymania widelców i tak dalej. Protokołu dyplomatycznego się z podręcznika, z papierowego można nauczyć. Kulturę osobistą się wynosi z domu i trzymanie noża i widelca niekoniecznie ze szkoły w Moskwie. I proszę pana, nie mamy ministra spraw zagranicznych.
Tylko to nie jest moim zdaniem kwestia ministra spraw zagranicznych, bo mamy do czynienia z burzą i nawet jakbyśmy mieli najlepiej pływającego ratownika na brzegu, to nie znaczy, nie, że uratuje tonących na statku.
Moim zdaniem, gdybyśmy mieli lobby w Ameryce, to jest wszystko robota dyplomatyczna i to jest robota na lata. Gdybyśmy tam mieli swoich i hołubili profesora Chodakiewicza, który jest dobrze zorientowany po tamtej stronie, ma swoich kolegów z nazwiskami. Gdybyśmy wykorzystywali takich osobników...
To tylko, że jak... inni mają tysiące takich.
Dobra, ale nic Polska nie zrobiła, moim zdaniem, skoro o niczym nie wiemy, to znaczy, że nic nie zrobiła, żeby tę ustawę powstrzymać. Nie mamy dobrego lobby w kongresie, z którym takie lobby w kongresie się handluje. Bierze się posłów z okręgów, gdzie jest dużo Polaków.
To próbowali zrobić, Polonia amerykańska to próbowała zrobić na rozmaite sposoby. Był wysyłanie listów do każdego kongresmena, przekonywanie kongresmenów. Być może dlatego tryb przyjęcia ustawy 447 został zmieniony, po to, żeby było szybciej, żeby było na skróty, żeby było bez dyskusji i tak dalej. Czyli...
No dobra, przegraliśmy potyczkę. Już możemy się nie zgadzać co do analizy, dlaczego tak się stało. Moim zdaniem kluczowa jest postać ministra, tak jak kluczową postacią w Białym Domu jest Trump. I widzimy, że jest całkiem inna polityka w Ameryce i jak cały Biały Dom się zmienił na innych ludzi. Gdyby do ministerstwa trafił człowiek jakiś z odpowiednią charyzmą i pasją w tym kierunku, wymieniłby sobie ludzi, dobrałby ich sobie, może by nagle z dnia na dzień zaczęło inaczej działać. Nieistotne. Uchwalili tę ustawę, bo są pokumplowani. Żydzi z Amerykanami od lat i my musimy sobie z tego zdawać sprawę. W Ameryce, kiedy się mówi, kto jest waszym największym sojusznikiem na kuli ziemskiej, to nagle maleńki kraik wielkości New Jersey, czyli Izrael, jest największym sojusznikiem Ameryki. I daleko od Ameryki. Nie Kanada, nie Meksyk, nie Puerto Rico, nie nic w pobliżu, tylko gdzieś na końcu świata, na Bliskim Wschodzie. No i tak, oni są pokumplowani, mają małżeństwo od lat, Stany Zjednoczone finansują Izrael. Jak Izrael potrzebował ustawy 447, bo chce nas orżnąć na kasę, to Amerykanie swojemu kumplowi dostarczyli taką ustawę.
A jeżeli stwierdził, że jest zagrożenie ze strony Iranu, to prezydent Donald Trump nie przedłużył tej umowy nuklearnej.
Nie. Umowę nuklearną zawartą przez Obamę Trump odwołał. To trzeba się tego też nauczyć. Polska cały czas jest niewolnikiem różnych układów zawartych przez poprzednie rządy. Musimy się nauczyć wziąć jakiegoś faceta, który browar prowadzi. I on wytłumaczy rządowi polskiemu, że umowy są wymawialne. Wszystkie umowy międzynarodowe są wymawialne. Trump po prostu wymówił tę umowę. Powiedział, Obama z wami się umówił, a ja zrywam tę umowę. Po prostu ją zrywam, mam ją gdzieś, nie będę jej respektował od dzisiaj. Tak jak ten układ paryski klimatyczny. Zerwał po prostu. Powiedział, on jest w mojej ocenie niedobry dla Stanów Zjednoczonych, niniejszym wymawiam. I Polska powinna się tego też nauczyć. Jeżeli jest jakieś porozumienie terezińskie, To jest klucz jedyny, który ja znalazłem do tej ustawy 447, bo ja się na tym za słabo znam. Potrzebny byłby wyga prawniczy jakiś. Jonaka sobie zaprosił. Kto to przeczyta jeszcze inaczej. Tam jest powiedziane, że to 447 dotyczy państw, które podpisały porozumienie terezińskie. To trzeba natychmiast wycofać się z tego porozumienia, niezależnie od tego, czego dotyczyło. Po prostu Polska powinna, żeby się wymknąć z tej opresji, z tego skoku na polską kasę, Polska powinna ogłosić bankructwo, czyli nie mamy forsy i zaczynamy wszystko dzisiaj od zera i nie płacimy długów zagranicznych, albo Polska powinna się wycofać z tej umowy terezińskiej, albo jeszcze coś zrobić. No bo siedzenie i jojczenie teraz, że złą ustawę Amerykanie podpisali z Żydami przeciwko nam, nic nam nie daje.
Być może powinniśmy szybciej liczyć straty wojenne, żeby też mieć czek, który pokażemy Niemcom.
Straty wojenne należy od razu wziąć z sufitu. Jakąś sumę absurdalną i potem zejdziemy do innej. W sytuacji, kiedy coś jest nie do oszacowania, kupujemy dzieło sztuki Van Gogha. Nie ma ceny, bo to jest unikat. Polskie straty wojenne nie mają ceny, bo są unikalne, więc nie ma ich jak oszacować, więc trzeba po prostu sobie wymyśleć w drugą stronę. Otóż, co nam zrujnowano w czasie II wojny światowej? Drogi, mosty, budynki, dzieła sztuki zrabowano i tak dalej. To musimy teraz sobie policzyć, ile by nas kosztowało zbudowanie dzisiaj dróg, mostów, tylu domów, ile było przed wojną, nowych, ile by nam kosztowało zbudowanie tego. I trzeba takiej sumy zażądać. Nie odszkodowanie za budynek, którego już nie ma. Tylko ile ja dzisiaj potrzebuję pieniędzy na zbudowanie tej drogi, którą rozwaliła II wojna światowa. No i podać cenę z sufitu. Tyle chcemy od was forsy i odczepimy się od was, Niemcy, jak nam oddacie wszystkie nasze dzieła sztuki, które siedzą u was w muzeum i tu jest katalog, oraz dacie nam tyle i tyle forsy. Tak zrobili Żydzi i ta ustawa 447. Z sufitu sumy wzięte.
Ponieważ wróciliśmy do czasów II wojny światowej, to możemy posłuchać teraz, dzisiaj jest 18 maja, też rocznica bitwy pod Monte Cassino. Z lat 70. posłuchamy fragmentu wypowiedzi Józefa Czapskiego.
Chodzi o to, kto to był ten żołnierz, który naprawdę masowo szedł na śmierć, na niebezpieczeństwo za ojczyznę. To byli Polacy katolicy przede wszystkim, ale byli też i Polacy innych wyznań. Byli Ukraińcy i Białorusini, byli nawet Żydzi. Wszyscy szli o walkę o niepodległość Polski. Dlaczego? Przecież to było tak wtedy jasne. Z jednej strony mieliśmy potworne hitlerowskie rządy, z drugiej strony mieliśmy Stalina. Czy to było to samo wojsko, które wyszło z Polski i wzięte zostało do niewoli? Nie, to nie było to same wojsko, bo szereg tysięcy oficerów zostało zimno wymordowanych przez bolszewików. I my znamy tylko tych, których odnaleźliśmy w grobach katyńskich. Ale były jeszcze inne liczne Katynie, do których dotrzeć nie mogliśmy, gdzie inni zginęli. Tak się stało, że kiedy została wypowiedziana wojna Niemiec przeciwko Rosji i myśmy znowu się mogli zebrać jako wojsko, kiedy generał Anders nas wszystkich do siebie wezwał, to ja byłem jednym z tych, który przyjmował tych byłych żołnierzy, którzy chcieli znowu być żołnierzami. I tego nie potrafiłbym naprawdę opisać. Ci ludzie, którzy byli upokorzeni przez klęskę polską, a to upokorzenie pochodziło przede wszystkim temu, że nasi alianci zobowiązań wobec nas nie dotrzymali, że byliśmy sami, to wojsko zostało rozpryśnięte, rozrzucone. To setki i tysiące różnych obozów, gdzie razem z opryszkami, z bandytami, musieli pracować przez ponad rok, nie wiedząc zupełnie, co ich czeka. I wtedy nagle, dopiero po ataku Niemiec na Rosję, mogliśmy się znowu zebrać pod sztandarami generała Andersa. I ja widziałem tych ludzi z obozów, którzy przez najgorsze trudności do nas, do wojska docierali. Oni wyglądali jak nieszczęśni żebracy, jak starcy w onucach, bo butów już nie mieli. I tak się z dalekiej północy do nas wszystkich zbierali. Ja mogę powiedzieć, że nie było takiego, którego przyjąłem, którego nie pytałem o nazwiska naszych zaginionych kolegów oficerów. Nigdy żadne nazwisko nie spadło, chociaż oni wszyscy mieli listy Polaków, o których błagali, żeby ich wszystko zrobić, żeby ich sprowadzić. To było to świadectwo najstraszniejsze, że ci ludzie zupełnie zaginęli, bo ja do tego czasu wciąż jeszcze wierzyłem, że oni gdzieś w jakichś północnych obozach istnieli, ale ich już dawno nie było. Oni nie żyli.
To było fragment wspomnienia Józefa Czapskiego. Udało nam się obronić właściwie pomnik katyński w Jersey City. Polacy, polska dyplomacja tym razem nie zawiodła. 60 metrów tylko zostanie ten pomnik przesunięty, ale rzeczywiście symboliczna bitwa.
No, tam lewaków jest na całym świecie pełno i pomniki im przeszkadzają nie tylko polskie. Oni usuwają też pomniki bohaterów własnych. Usuwają przeróżnych bohaterów, ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, bo któryś tam miał niewolników. Wtedy wszyscy ludzie, którzy mieli farmę, umieli czytać i pisać, a mieszkali w Karolinie na przykład, mieli niewolników, bo taki był system gospodarczy. Tak jak każdy rolnik ma traktor. I teraz oskarżanie nagle George'a Washingtona, który jednocześnie pisał, że ludzie są sobie równi i z jego pism wynika, że miał na myśli także Murzynów i miał z tym problem, że nie można z jednej strony Murzyna traktować jak człowieka, a z drugiej strony go traktować jak przedmiot. On dostrzegał takie rzeczy, że kiedy, no, że inaczej traktujemy psa, a inaczej Murzyna. Pies nie odpowiada, jak coś ukradnie, a do Murzyna mamy pretensje. I to, że karano Murzynów inaczej niż psy i konie, było dla niego sygnałem, że nawet właściciel niewolników uznaje człowieczeństwo tego Murzyna. No i takie rzeczy pojawiają się w pismach tych ludzi, ale pomniki ich się zwala, tak jak pomnik katyński, bo z dowolnego powodu, bo miał niewolników dwóch.
Ale nie ma pomysłu, żeby Waszyngton jakoś inaczej się nazywał.
Ale rzeczywiście, że jest. Są grupy w Ameryce lewaków, takich jak ten z Jersey, ten głupek, którzy uważają, to różne poziomy lewactwa są w głowie. Są tacy, którzy postulują, że to jest obraźliwe dla Murzynów, że się stolica kraju nazywa Waszyngton. No są tacy, a ten tutaj mówi, co ten pomnik tu robi. Zawarł kontrakt na jakąś budowę, pomnik chciał rozwalić. Polacy go obronili. Przesunięty jest w inne miejsce, kto wie, czy nie lepsze. No w porządku. Natomiast zakusy na tego rodzaju pomniki będą co chwila. To się trzeba na to przygotować. Ogólna wojna z historią odbywa się. W Europie się już odbyła, moim zdaniem. Fakt, że wpuszczamy islam na nasz teren, to się pojawiło dlatego, że nie szanujemy kompletnie własnej historii, jej nie rozumiemy, nie czytamy, nie wiemy od początku, czym islam był, na co jest nastawiony, jak już nas rezał po gardłach, jak ich trzeba było z Hiszpanii wyrzucać przemocą. Nie pamiętamy własnej historii, nie cenimy własnych korzeni i w związku z tym mamy najazd Hunów. To w Europie się już stało. W Ameryce właśnie są takie zakusy, żeby zczyścić historię.
A w następnym odcinku, czyli w dzisiejszym poranku po godzinie 8, Wojciech Cejrowski odpowie na pytanie, co sądzi o dobrej zmianie, tej drugiej odsłonie dobrej zmiany. Teraz Wojciech Cejrowski przygotowuje się do odpowiedzi, ale przygotowując się do odpowiedzi, posłuchamy muzyki. Tym razem co?
Proszę pana, tym razem też na wesoło. Tak jak tam to było, proszę pana. Cały czas salsę będę grał uporczywie. Chociaż przekaz piosenki jest trochę negatywny, bo właściciel hotelu mówi, że nie ma już więcej łóżek. Ale jednocześnie cieszy się z tego, bo znaczy, że ma pełne wypełnienie w hotelu i teraz może mieć dodatkowo pełne wypełnienie w restauracji. I proponuję tym państwu, to państwo się zabawią, a tamci w tym czasie się wyśpią. I potem się zamienicie miejscami.